Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Wiger, studio nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Julien Leng. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 29 września po dzienniku i przeglądzie prasy z udziałem dzisiaj Sylwii Gips, Piotra Muńskiego i Krzysztofa Rutkowskiego. Nadamy codzienny serwis Euranetu, mój felieton multimedia, pasaż paryski Rutkowskiego, równie paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz lekcję języka francuskiego. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika Radio France International. Krwawe jatki, masakra, strzelanie do tłumu, gwałty. Zachodnie agencje nie przebierają w słowach, opisując poniedziałkową interwencję gwinejskiej armii przeciwko pokojowym manifestantom na stadionie w Conakry, stolicy kraju. Według organizacji pozarządowych i świadków, junta ma na sumieniu co najmniej 157 zabitych i ponad 1200 rannych. Siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do dziesiątek tysięcy przeciwników reżimu kapitana Mussy Dadisa Kamary, zgromadzonych na stadionie w Konakry, aby wyrazić protest wobec zamiarów puczysty z 2008 roku, pragnącego kandydować wbrew złożonym przezeń obietnicom w wyborach prezydenckich. Po rozpędzeniu tłumu na murawie stadionu pozostały dziesiątki ciał. Tych, którzy uciekali ze stadionu, żołnierze dobijali bagnetami. Widziałem żołnierzy, którzy zdzierali z kobiet ubrania i kopali je buciorami w krocze, relacjonuje jeden z obrońców praw człowieka, cytowany przez agencję Reutersa. Kapitan Kamara, który objął władzę przed rokiem po śmierci prezydenta Lansana Conte, obiecywał początkowo, że rozprawi się z korupcją i anarchią, po czym odda władzę w wyniku demokratycznych wyborów. Francja zdecydowanie potępiła masakrę w Konakry i zawiesiła współpracę wojskową z Gwineą. Rozważa również zrewidowanie zasad pomocy dla tego kraju. Co najmniej 30 cywilów, w większości kobiet i dzieci, zginęło w afgańskiej prowincji Kandahar, gdy wiozący ich autokar wyleciał w powietrze na minie chałupniczego wyrobu. Wśród ofiar jest 10 dzieci, 7 kobiet i 13 mężczyzn. Blisko 40 osób zostało ponadto rannych. Oskarżeni przez lokalne władze o spowodowanie tej kolejnej masakry, talibowie natychmiast temu zaprzeczyli, zapewniając w wydanym komunikacie, iż wszystko to jest dziełem obcych sił w Afganistanie, pragnących ich skompromitować.
Norweg zwyciężył Polaka. Tak wygląda w dużym uproszczeniu wynik głosowania na sekretarza generalnego Rady Europy, które miało miejsce we wtorek 29 września po południu w Strasburgu. Były premier Norwegii i były szef norweskiej partii pracy Torbjörn Jagland zebrał 165 głosów. Były premier Polski Włodzimierz Cimoszewicz 80 głosów. Zdaniem eurodeputowanego Jacka Sariusz-Wolskiego o porażce Cimoszewicza mogły przesądzić powody geopolityczne. Norwegia jest jednym z 10 krajów założycielskich Rady Europy, zgromadzenia parlamentarnego, które skupia dziś 47 państw i stara się wypracować rozwiązania prawne dotyczące problemów nękających Europę, takich jak ksenofobia, terroryzm, przestępczość w dziedzinie informatyki, handel ludźmi. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest agencją Rady Europy. Porażka Cimoszewicza ma miejsce w dniu ogłoszenia przez Radę Europy raportu na temat sytuacji w Gruzji i Rosji rok po konflikcie między nimi o Osetię Południową i Abchazję. 72 reprezentantów Rady Europy na 636 złożyło wniosek o uchylenie uprawnień delegacji rosyjskiej, motywując go tym, że Moskwa uchyla się od spełnienia warunków postawionych jej przez Radę Europy po wojnie na Kaukazie. Na czele sygnatariuszy wniosku podpisała się delegacja polska, za nią litewska i rumuńska. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się w środę 30 września.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Negocjacje wielkich mocarstw z Iranem, które mają być wznowione w czwartek w Genewie, stoją pod jak najgorszymi auspicjami. Wiceprezydent i zarazem szef irańskiej organizacji energii atomowej Ali Akbar Salehi uprzedził, że Iran nie zawiesi procesu wzbogacania uranu i nie będzie dyskutować na temat swoich praw do kontynuowania programu nuklearnego. Genewa z jego punktu widzenia to jedynie szczerozłota okazja po temu, aby Stany Zjednoczone Zjednoczone podjęły wreszcie sprawiedliwy dialog z Iranem. Zachód liczył na to, iż w Genewie przedstawi szereg zachęt politycznych i handlowych mających skusić Teheran do zawieszenia programu nuklearnego. Pokrzyżowały jednak te plany kolejne irańskie prowokacje. Wystrzelenie szeregu rakiet, włącznie z rakietą dalekiego zasięgu, oraz doniesienie o uruchomieniu drugiego już ośrodka wzbogacania uranu. Biały Dom zażądał, aby Teheran umożliwił natychmiastowy dostęp międzynarodowym inspektorom do tych nowych zakładów. Ali Akbar Salehi obiecał na razie, że Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przedstawiony zostanie wkrótce kalendarz możliwych inspekcji. Irańscy deputowani w deklaracji przyjętej znaczną większością głosów przestrzegli zarazem Zachód przed powtórzeniem w Genewie starych błędów, odgrażając się, że w przeciwnym razie Teheran może obniżyć poziom współpracy ze wspomnianą agencją. Adwokaci Romana Polańskiego zwrócili się do szwajcarskiego wymiaru sprawiedliwości o zwolnienie ich klienta z aresztu tymczasowego, w którym przebywa od 3 dni. Szwajcarski Sąd Federalny poinformował na swojej stronie internetowej, że podejmie stosowną decyzję w najbliższych tygodniach i że do tego czasu nie będzie się na ten temat wypowiadał. Polański kazał powiedzieć swym adwokatom, iż kategorycznie się nie zgadza na swą ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, co w zasadzie mu grozi w związku ze sprawą sprzed ponad 30 lat o wykorzystanie seksualne nieletniej w Kalifornii, gdzie kwalifikowane jest to automatycznie jako gwałt. Wedle amerykańskich źródeł sądowych, cytowanych przez Reutersa, procedura ekstradycji wlec się może latami z uwagi na swą kompleksowość, jeśli reżyser wytoczy w tej kwestii bitwę prawną. We Francji lewica zażądała dymisji prezesa France Telecom Didiera Lombarda w związku z falą samobójstw pracowników tej firmy. W poniedziałek odebrał sobie życie, skacząc z mostu, 24. już pracownik największego we Francji operatora telekomunikacji, swego czasu monopolisty w tej dziedzinie. Związki zawodowe i lewica kładą to na karp nowych zasad managementu, polegających na przeszczepieniu do firmy niegdyś publicznej brutalnych metod przeszczepienia z sektora prywatnego, co wiedzie do stresu i aktów desperacji. Rządząca prawica broni na razie prezesa France Telecom, ale jego pozycja, jak piszą agencje, jest coraz bardziej delikatna. Korespondent RFI w Moskwie, niezależny dziennikarz Aleksandr Podrabinek, ukrywa się wraz z rodziną w obawie o życie po tym, jak opublikował w internecie artykuł o moskiewskiej restauracji antysowieckiej, która musiała zmienić nazwę pod naciskiem władz lokalnych. Nękany jest poważnymi groźbami, a bojówki proputinowskiej organizacji młodzieżowej Nasi dyżurują przed jego mieszkaniem. Podrabinek oświadczył na swym blogu, że wie z wiarygodnych źródeł, iż decyzję o jego eliminacji podjęto na bardzo wysokim szczeblu. Dyrekcja RFI opublikowała dziś do władz rosyjskich apel następującej treści. Radio France International wyraża swą solidarność i niepokój wobec ataków wymierzonych w naszego korespondenta w Moskwie, Aleksandra Podrabinka. Od kilku dni dziennikarz ten jest celem uporczywych aktów zastraszania i jest nachodzony w swoim miejscu zamieszkania. Regularnie pojawiają się w internecie groźby skierowane przeciw niemu i jego rodzinie. RFI stanowczo żąda od władz rosyjskich, by dołożyły wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej Aleksandra Podrabinka. Restauracja antysowiecka musiała zmienić nazwę pod naciskiem władz miejskich Moskwy na skutek skargi złożonej przez weteranów wojny ojczyźnianej. Podrabinek, który współpracuje również z opozycyjną Nową Gazetą, komentował to, pisząc między innymi: szokuje was nazwa antysowiecka, zapewne dlatego, że byli strażnikami w obozach i więzieniach albo katami w plutonach egzekucyjnych. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski.
W paryskiej prasie sypnęło komentarzami na temat wyników wyborów parlamentarnych w Niemczech. Rzecz znamienna, wszyscy felietoniści wyciągają z nich lekcje dla francuskiej sceny politycznej. Dawniej nie przyszłoby im to do głowy, z czego można wyciągnąć optymistyczny wniosek, że Europa jednak postępuje. Brawo Angela! tytułuje swój komentarz Pierre Rousselin w Le Figaro. Francja jako najlepszy sojusznik Niemiec w Europie może się tylko cieszyć z pięknego zwycięstwa pani Merkel. Wchodzi ona w zasłużoną drugą kadencję i poprowadzi koalicję, o której marzyła od 4 lat. Jej rząd będzie stabilny, kraj silniejszy, autorytet Angeli Merkel wzmocniony. Będzie ona bardziej wymagająca jako partner w Europie i pilniej słuchana w świecie. Dotkliwa porażka socjaldemokratów potwierdza zaś, że lewica nie bardzo potrafi stawić czoła w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Socjaliści są w odwrocie w całej Europie, bo nie mają na kryzys żadnej recepty, której nie miałaby prawica. Ta lekcja stosuje się także do francuskiej polityki wewnętrznej. Politykę zagraniczną, czytamy nieco dalej, prowadzić będą liberałowie z FDP, bo tradycyjnie przypada im ten resort. Dyplomacja niemiecka uwolniona z okowów Wielkiej Koalicji będzie bardziej spójna i wyrazista. Liberałowie, zauważa autor, są bardziej proatlantycy niż SPD i bardziej krytycznie nastawieni do Rosji. Opowiadają się oni za wznowieniem energetyki nuklearnej, są sceptyczni co do przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. W sumie bliżsi paryskim poglądom niż mogłoby się wydawać. Malkontenci powiedzą, że to co dobre dla naszych sąsiadów niekoniecznie jest dobre dla nas. Gdyby Europa była tylko terenem rywalizacji narodów, mieliby rację. Ale czasy na szczęście się zmieniły. Na budowie silnej i konkurencyjnej Europy korzystają wszyscy, konkluduje felietonista prawicowego Le Figaro. Zgadza się z tym ostatnim zdaniem felietonista Les Echos, Jean-François Pécresse. Wynik wyborów to doskonała nowina dla Niemiec, dobra nowina dla Francji i dla francusko-niemieckiego zaprzęgu, czytamy. Dalsze wywody autora są bardziej zniuansowane. Na pierwszy rzut oka sukces Angeli Merkel można interpretować jako kolejny dowód prawicowego dryfu europejskich wyborców, czemu nie zaprzecza wynik wyborów portugalskich, bo zwyciężyli tam wprawdzie socjaliści José Sócratesa, ale dzięki polityce rygoru i reform, której rozmachu liberałowie mogliby tylko zazdrościć. Prawica francuska mogłaby z niedzielnych wyników wyciągnąć 3 nauki. Pierwsza, ta, że kryzys sprzyja rządom centroprawicy. Wyborcy pokładają w nich większe zaufanie w okresach zaburzeń. Druga, ta, że europejskie lewice tracą zaufanie wyborców, gdy przybliżają się ideologicznie lub personalnie do aktualnego rządu. Niezdolny do sformułowania wiarygodnej alternatywy, Frank-Walter Steinmeier wypadł w czasie kampanii wyborczej równie blado jak we Francji Martine Aubry przed wyborami europejskimi tej wiosny. Trzecia lekcja to ta, że lewica nie odzyska władzy, dopóki sama będzie podzielona swoistym murem berlińskim na ideologicznych ekstremistów, a zdolnych do rządów socjalistów pragmatycznych. Gdyby jednak prawica francuska zadowoliła się taką analizą, popełniłaby błąd. Zbyt dotkliwie pokonując socjaldemokrację, prawica może wyhodować nową kategorię wyborców rozglądających się za czymś innym. W Niemczech FDP osiągnęła sukces kosztem nie tylko SPD, lecz także kosztem CDU-CSU. Dlatego Angela Merkel będzie musiała nieco zmienić politykę i można się spodziewać sporów w takich wspólnych europejskich domenach jak regulacja rolna i finansowa, polityka przemysłowa, polityka budżetowa. Geografia polityczna uległa pewnej zmianie w sercu Europy. Berlin pozostał na prawicy, ale oddala się od Paryża, stwierdza autor, z goryczą, która znalazła miejsce w tytule komentarza.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Krwawy dzień w Konakry, w stolicy Gwinei, czytamy w Le Monde. Co najmniej 90 osób zostało zabitych przez czerwone berety, czyli elitarne oddziały wojskowe wspierające juntę pozostającą u władzy w tym kraju od 23 grudnia 2008 roku. Manifestacja pokojowa została zorganizowana przez opozycję, która chciała zaprotestować przeciwko kandydaturze puczysty kapitana Musy Dadisa Kamary w przyszłych wyborach prezydenckich. Były premier Gwinei, Sidia Touré, uczestnik poniedziałkowej manifestacji, stwierdził, że to była rzeźnia. Czerwone berety pojawiły się, by zabijać. Inny były premier, Cello Diallo, został ranny. Manifestacja przewidziana od dawna została przez juntę zdelegalizowana w ostatnim momencie. Mimo zakazu i mimo deszczu dziesiątki tysięcy osób wyległy na ulicę Konakry i wtedy się zaczęło. Ze źródeł szpitalnych wiadomo, czytamy w Le Monde, że wojskowi znęcali się okrutnie nad swoimi ofiarami, a nawet usiłowali ukryć ciała pomordowanych. Gwinea stała się krajem stojącym nierządem. Nie wiadomo, co się dalej stanie. Kapitan Camara powiedział na falach RFI, że jeszcze nie wie, czy będzie kandydatował w wyborach prezydenckich oraz, że doszło do pewnych utarczek pomiędzy siłami porządkowymi i manifestantami. To oczywiście cytat. A poza tym wszystko dobrze. Gwinea, jeden z najważniejszych i najbogatszych krajów afrykańskich, stał się ośrodkiem zapalnym dla całego kontynentu. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
We Francji jest więcej lekarzy benińskich niż w Beninie, powiedział prezydent Sarkozy, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych. Jak dotąd Unii Europejskiej nie udało się zastosować skutecznej regulacji w tej dziedzinie. We Francji drenaż mózgów, z angielskiego brain drain, nazywany jest ucieczką mózgów. To nie tylko różnica językowa, lecz odmienny punkt widzenia. Napływ wykwalifikowanych pracowników, głównie naukowców, z krajów rozwijających się do krajów bogatych, widziany jest w świecie anglosaskim jako wynik świadomej polityki rządów i kolejny przejaw wyzysku we Francji jako osobista decyzja zainteresowanych. Posłuchajmy, co mówi do mikrofonu reporterki Radio France International przewodniczący Stowarzyszenia Studentów Medycyny w Cotonou, stolicy Beninu.
Kiedy z rocznika 100 absolwentów medycyny zostaje w Beninie tylko jeden albo dwóch, można sobie zadać pytanie, po co kształcono pozostałych. Potrzebujemy lekarzy. Dlaczego państwo łoży na ich wykształcenie i pozwala im wyjeżdżać za granicę albo pracować w sektorze prywatnym pomimo realnych potrzeb?
Francuskojęzyczni lekarze z Beninu przyjeżdżają do Francji. Anglojęzyczni wybierają inne kraje, europejskie i nie tylko. Unia Europejska twierdzi, że drenaż mózgów nigdy nie był jej zamiarem. Jest nim natomiast regulacja imigracji, przewidująca ułatwienia dla niektórych zawodów. Francja wprowadziła tak zwaną kartę talentów i kompetencji. Jest to zezwolenie na 3-letni pobyt z rodziną nad Sekwaną i innymi francuskimi rzekami, przyznawane na podstawie kwalifikacji kandydatów. Karta istnieje, kandydatów brak. W Beninie w 2008 roku było ich 15. Władze francuskie wybrały tylko 3. A jednocześnie dziesiątki lekarzy organizuje na własną rękę swój wyjazd do Francji, rozumując zapewne słusznie, że oficjalne regulacje byłyby raczej zawadą w realizacji tych planów. Albert Tevoje, 80-letni mediator Republiki Beninu, uważa, że potrzebna jest wspólna polityka na rzecz rozwoju.
Chciałbym, ażeby francuskie szkoły, uczelnie, firmy przemysłowe działały na terytorium Beninu. Pozwoliłoby to zatrzymać w Afryce wielu ludzi, którzy pracowaliby z radością na naszym kontynencie, zamiast stąd wyjeżdżać. Zaproponowałem to w liście prezydentowi Sarkoziemu, ale nic z tego nie wynikło. Podejmuję teraz ten sam temat. Potrzebna nam jest współpraca z Francją na rzecz prawdziwego wspólnego rozwoju. Potrzebny nam jest ustawiczny dialog na temat kwestii przepływu migrantów, a nie pochopne odpowiedzi na krótką metę.
Wspólny rozwój krajów biednych i bogatych, pomysł rzucony przed laty także przez niektórych polityków francuskich, jakoś się nie przyjął. Musi widać minąć więcej czasu, by rząd Francji i władze jej byłej kolonii podjęły dialog jak równy z równym. Dla ludności północ jest natomiast tym, czym dla Europy Wschodniej zachód w minionych latach. Obszarem wyższych zarobków, łatwiejszego życia, możliwości kształcenia, swobodnej myśli i dostępu do najnowocześniejszych technologii. Wielu Afrykańczyków widzi w emigracji po prostu ucieczkę od biedy. Były premier Francji Michel Rocard podczas zebrania Stowarzyszenia Pomocy Emigrantom La Cimade powiedział, że Francja i Europa mogą i powinny wziąć na siebie tę część nędzy świata, która im przypadła w udziale. W dodatku mogą to uczynić z korzyścią dla siebie. Tak twierdzi dyrektor Wyższej Szkoły Socjologii Hervé Lebras przed mikrofonem RFI.
Et ce que je tente de montrer dans l'ouvrage est qu'elle tire parti, elle tire bénéfice de la présence du migrant. Si on fait le bilan,
usiłuję pokazać, że społeczeństwo przyjmujące migrantów korzysta z ich obecności. Bilans kosztów i zysków na to wskazuje z ekonomicznego punktu widzenia. Emigrant, który przyjeżdża, jest wychowany, dorosły. Gdyby na jego miejscu było dziecko, które trzeba wychować, kosztowałoby to strasznie drogo. Trzeba liczyć się z tym, że imigrant jest kapitałem ludzkim.
Dans le pays d'accueil, ça coûterait horriblement cher. Donc il faut tenir compte de ce fait-là, c'est que le migrant, quand il arrive, il est déjà un capital, il est un capital humain.
Zatem, według francuskiego socjologa, wszelka imigracja, nie tylko mózgów, jest dla Europy korzystna, nawet jeśli Europejczycy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę.
RFI, Radio France Internationale.
Multimedia, Stefan Rieger.
Na pierwszy rzut oka jest to zupełnie zwyczajna książka. 300 papierowych stron, okładka z kartonu, tytuł Le sens des choses, czyli sens rzeczy, oraz autor Jacques Attali. Nie ma żadnych gadżetów, elektronicznych chipów czy ekranu plazma. Trudno zatem zrozumieć, dlaczego prezes spółki Orange, patronującej przedsięwzięciu, nazywa to z emfazą pierwszą hiperksiążką hiperprzestrzeni. Moglibyśmy w gruncie rzeczy zadowolić się najzupełniej klasyczną lekturą, gdyż jest co położyć na ząb w tej treściwej antologii, zawierającej refleksje około 30 znanych osobistości, starających się wyjaśnić nam i sobie sens rewolucyjnych przemian zachodzących dzisiaj w świecie. Są to politycy, ekonomiści, naukowcy czy ludzie kultury, m.in. Simone Weil, Michel Rocard, Daniel Cohen, Roland Castro, Eric Orsena, Régis Debray, Philippe Solers, René Girard, Bernard Stiegler czy Boutros Ghali, z którymi Jacques Attali prowadził wywiady na antenie Radia France Culture. Obiecana hiper-niespodzianka znajduje się poniekąd między wierszami. Po książce rozsianych jest ponad 80 kodów typu flash, swego rodzaju kodów kreskowych, które mogą być odczytane przez telefony komórkowe Orange, dając niemal natychmiastowy dostęp do wywiadów w formacie wideo, przypisów o charakterze informacyjnym albo muzycznych ilustracji. Dla przykładu, pod koniec rozdziału traktującego o rewolucji obyczajów i form życia rodzinnego, jeden flashcode odsyła do wywiadu z Christophem Girardem, odpowiedzialnym za kulturę w paryskim merostwie. Drugi pozwala zagłosować w ankiecie za lub przeciw homorodzicielstwu. Trzeci pozwala zapoznać się ze statystykami na temat praktyk seksualnych Francuzów, a jeszcze inny daje możliwość odpowiedzi na futurystyczny wykład Attalego o przyszłości miłości. Kiedy zaś Dominique Meyer wspomina o Don Giovanni Mozarta, możemy go sobie posłuchać na komórce. Na samą myśl ciarki mnie przechodzą. To książka do słuchania i przeglądania, codziennie aktualizowana. Wychodzimy od papieru, oferując następnie inne treści. Książka i ekran nie są tu konkurentami, stają się uzupełniającymi się wzajemnie partnerami. Tłumaczy sens przedsięwzięcia prezes oficyny Robert Laffont, która wydała tę hiperksiążkę w 50 tysiącach egzemplarzy, 21 euro za sztukę. Na wzór owych mobi książek łączących papier z telefonem, które robią furorę w Japonii i Korei Południowej, mamy tu do czynienia z mariażem dwóch niezastąpionych technologii nomadycznych. Najstarszej, czyli książki, z najnowszą, czyli komórką. Albowiem źródłem innowacji może być albo postęp techniczny, albo, jak w tym przypadku, skombinowanie ze sobą dwóch już istniejących technologii. Wyjaśnia ze swej strony Jacques Attali, teoretyk współczesnego nomadyzmu i w ogóle teoretyk wszystkiego. Innymi słowy, jak to rozszyfrowuje fachowo Christophe Alix w Libération, pod prąd dominującej dziś tendencji do cyfryzacji i dematerializacji treści w stylu elektronicznej książki e-book albo farajońskich przedsięwzięć Google'a, starającego się znumeryzować całe dziedzictwo ludzkości, hiper książka stawia na hybrydę, czyli nową wartość zrodzoną z kombinacji mediów. W głębszym sensie ewolucyjnym, moim zdaniem, nie jest to wcale głupie, gdyż podstawowym mechanizmem w przyrodzie jest emergencja, czyli wyłanianie się nowych jakości z systemów niesłychanie złożonych. Na razie jednak koncept jest w pieluszkach, choćby ze względów technicznych. Tylko co czwarta komórka jest dziś w stanie odczytać flashcode, część telefonów Orange, BlackBerry, wkrótce zapewne iPhone. Lecz również i ze względów ekonomicznych. Na razie wartość dodana jest za frajer. Orange stworzył nawet specjalną stronę zadedykowaną hiperksiążce Le Sens des Choses, ale że trudno coś dodać za darmo, trzeba będzie prędzej czy później się odkuć, na przykład podnosząc cenę. Eksperyment ma tę zaletę, że otwiera nową perspektywę, lecz również nową debatę filozoficzną na temat relacji między kulturą a czasem. Natychmiastowy dostęp do wszystkiego dzięki kliknięciu myszą lub za pośrednictwem kodu flash, czy to udział w kulturze, czy wyjście z niej na dobre. Jean-Jacques Rousseau twierdził, że w edukacji nie chodzi bynajmniej o to, by zyskać na czasie, lecz aby go stracić. Czy aby poza tym nomada, ów współczesny koczownik Ataliego, uzbrojony w multum przenośnych terminali i mobilnych idei, nie jest zarazem zamkniętą w sobie monadą? Rousseau kontra Leibniz? Myślę, że obaj panowie się mylą, odsyłając do skrajności. Światem rządzi reguła emergencji, silną domieszką nieprzewidywalności, a człowiek istnieje tylko względem innych. Dlatego też kredytem zaufania obdarzyć można tę hybrydę będącą wyzwaniem ku przyszłości. I dlatego również można wobec niej się zdystansować, powołując się na to, iż nasz mózg, okablowany u zarania neolitu, nie ma żadnych szans na nadążenie za przyspieszeniem wyrażonym w giga i terabajtach. Powstrzymam się jeszcze, zanim rzeczywistość rzuci mi w pysk odpowiedź lub starczy uwiąd pozbawi mnie resztek wiarygodności, od rozstrzygnięcia tego dylematu.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Abi Warburg, wielki historyk sztuki, przez 5 lat życia, które mu pozostało po opuszczeniu kliniki psychiatrycznej doktora Binswangera w Szwajcarii, nie rozstawał się z portretem chorego niczego, sporządzonym przez Halsa Oldy. Nie wiadomo, jak ten portret wyglądał. W archiwum Instytutu Warburga w Londynie brak tego rysunku. To nie portret najsłynniejszy, na którym Nietzsche z wykręconą szyją patrzy szeroko zamkniętymi oczyma przez wąs. Nie, to nie ten portret. Tamten zaginiony przedstawiał Nietzschego w znacznie większej trwodze, nad morzem. Nietzsche gotował się na tym portrecie na śmierć. Na śmierć w wodzie, tak przynajmniej twierdzi Karl Georg Heise, przyjaciel Warburga. Przez ostatnie 5 lat życia, które Warburg nazywał sianokosami w czas burzy, portret chorego stał na biurku w jego sypialni. Niech pan patrzy, ten skromny rysunek sporządzony w pewnej trwodze artystycznie jest może mniej znaczący niż słynna grawiura zrobiona wirtuozersko, o czym pan wie, ale ten rysunek jest świadectwem "wiem, co mówię". Tak pisał Warburg. To był szkic węglem. Fritz Schumacher, autor inskrypcji Mnemozyne nad drzwiami biblioteki Warburga w Hamburgu, napisał, że na rysunku Oldego Nietzsche nie miał rąk, ale szkic sprawia wrażenie, jakby Nietzsche żył. Warburg myślał o Nietzschem nieustannie, a Nietzsche pisał tak: ale zostawmy pana Nietzschego, co nas obchodzi, że pan Nietzsche wrócił do zdrowia? Dla psychologa nie ma bodaj kwestii bardziej atrakcyjnej niż zagadnienie stosunku między zdrowiem a filozofią. Jeżeli zaś przypadkiem sam jest chory, przystępuje do chorowania z całym bagażem naukowej ciekawości. Zakładając, że jesteśmy osobami, siłą rzeczy mamy też filozofię własnej osoby. Ta jest jednak pewna istotna różnica. U jednego filozofują niedostatki, u drugiego bogactwa i siły. To pierwsze potrzebuje filozofii jako podpórki, ukojenia, leku, wybawienia, uwznoślenia, wyobcowania od samego siebie. Dlatego drugiego filozofia jest tylko pięknym luksusem, w najlepszym razie rozkoszą triumfującej wdzięczności, która na koniec musi zapisać się kosmicznymi majuskulami na niebie pojęć. W innym, bardziej zwyczajnym wypadku, gdy do filozofii popychają konieczności, jak u wszystkich chorych myślicieli, a niewykluczone, że w historii filozofii takich jest większość, co będzie z samą myślą poddaną presji choroby? To właśnie pytanie zaprząta psychologa i tu możliwy jest eksperyment, pisał Nietzsche, wiedzy radosnej. Warburg rozumiał cierpienia Nietzschego jak nikt. Warburg pojmował blask tajemnicy z równą siłą jak Nietzsche. Cytat z Nietzschego. Ten sens tajemnicy jest dla nas tym bardziej ukryty, im bardziej jest substancjalny i głęboki. Tak więc twierdząc wespół ze scholastykami, że forma jest w rzeczach zasadą właściwą poznawalności intelektu, twierdzi się przez to właśnie, że jest ona właściwą zasadą tajemnicy. Właściwie nie ma tajemnicy tam, gdzie wszystko jest wiadome. Tajemnica jest tam, gdzie jest więcej do poznania niż to, co dane jest naszemu rozumieniu. W radosnej wiedzy Nietzschego znajduje się fragment o Bogu i małej dziewczynce. Cytuję. Czy to prawda, że Pan Bóg jest wszechobecny? Spytała matkę mała dziewczynka. Ależ to nieprzyzwoite. Oto wskazówka dla filozofów. Należy uszanować wstydliwość, z jaką natura osłania się zagadkami i pstrokatą niepewnością. Może prawda jest kobietą, która ma swoje głębokie powody, by nie wystawiać swoich głębin na pokaz. Może imię jej po grecku Baubo, pisał chory Fryderyk Nietzsche.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj mam dla Państwa bardzo przyjemną płytę w wykonaniu piosenkarza, który mało kojarzy się z jazzem, chociaż to nie jest jego pierwsza jazzowa płyta. Willie Nelson wydał płytę zatytułowaną American Classic, jak się łatwo domyśleć, z amerykańskimi standardami. Na początek jeden z moich ulubionych, Fly Me to the Moon.
The moon, and let me play among the stars, and let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Dotychczas uważałam, że jedynym słusznym wykonaniem tej piosenki jest wersja słodka i aksamitna Franka Sinatry. Ale ta trochę chropowata, jakby bardziej dojrzała Williego Nelsona, zdecydowanie już nie młodego i zużytego przez życie długowłosego piosenkarza country, urzekła mnie. Nie ma w niej tej gładkości tak charakterystycznej dla Sinatry, ale jest właśnie to coś innego, te lata doświadczeń. W nagraniu tej nietypowej dla siebie płyty Willie Nelson wsparł się dwiema wokalistkami jazzowymi bardzo na topie w ostatnich latach. Obie są młode i ładne, obie mają niewątpliwe walory wokalne i obie trochę poszły w komercję. No ale głosów im przez to na szczęście nie ubyło. Oto If I Had You w wykonaniu Willie Nelsona i Diane Krall.
I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pals. I'd never mind. I could start my life anew if I had you. I could climb a snow-capped mountain, sail the mighty ocean wide.
I could cross the burning desert if I had you by my side.
I could be a king uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you.
You.
Willie Nelson znany jest przede wszystkim jako piosenkarz country i aktor, ale to również on nagrał pierwszą płytę z amerykańskimi wiecznie żywymi piosenkami. Było to w 1978 roku. Płyta nosi tytuł Stardust i była wielkim wydarzeniem w historii muzyki rozrywkowej, dając początek całej modzie na nagrywanie standardów przez piosenkarzy na co dzień wykonujących pop music. Posłuchajmy duetu z drugą młodą damą jazzu, Norą Jones.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you drop
so
in.
I'll
hold your hands, they're just like ice.
My mother will start to
beautiful,
worry.
What's your hurry?
My father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really, I'd better skirt.
Beautiful, please don't hurry.
Well, maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think
maybe it's bad out there.
Say what's in this drink.
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no.
Mind
no,
if I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside.
American Classic została wydana przez Blue Note, ale to nie pierwsza płyta Nelsona wydana przez tę wytwórnię. W ubiegłym roku nagrał wraz z Wyntonem Marsalisem płytę z nagraniami na żywo Two Men with the Blues. 76-letni artysta o zniszczonej twarzy, żywych oczach i zawsze długich włosach jeszcze z pewnością sprawi nam nieraz przyjemność.
Maybe I didn't love you. quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you that I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. Always on my mind. Tell me, tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. I'll keep you satisfied. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my. Always on my mind.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Poznany w pierwszej części lekcji francuski pisarz Daniel Pennac jest autorem powieści La Fée Carabine, której fragment za chwilę usłyszymy. Będzie to rozmowa dwóch policjantów, którzy usiłują rozwikłać tajemnicę morderstwa młodej i pięknej Julie Coranson. Prowadzący śledztwo stary inspektor Van Tian, z pochodzenia Wietnamczyk, i jego młody kolega pastor rozmawiają wieczorem w biurze, gdzie często zdarza im się spędzać całe noce.
Et toi, gamin? À quoi as-tu occupé ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
On ne pourrait pas continuer à vivre ensemble si on ne se réservait pas des surprises. C'est ça, les couples prévoyants, non?
La fille... Sur les photos que Malocen a laissées tomber, son visage me dit quelque chose.
Copine d'école? Petite frangine de communion? Premier amour? Passion d'un soir?
Non, fichée au stup, tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux. J'ai demandé à Carrega de vérifier discrètement pour moi.
Discrètement?
Je ne travaille pas pour Cercaire.
Résultat?
Confirmation. Une revendeuse, tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV. Elle s'appelle Edith Pontard-Delmer. C'est la fille de l'architecte. Tu peux me donner un coup de main là-dessus, tiens? Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent. Tu pourrais, à tes moments perdus?
Bien sûr. Une seringueuse, hein? Une troueuse de gosses. Décidément, il fréquente du beau monde, Malocène.
Czy zrozumieliście, o co chodzi w tym dialogu?
Quelle est la relation entre Tian et Pastor?
Co łączy Tiana i Pastora?
Ce sont des amis proches qui font une enquête.
Qu'a fait Pastor le soir où Tian guettait quelqu'un sous la pluie?
Co Pastor robił wieczorem, gdy Tian śledził kogoś moknąc na deszczu?
Il a pris des renseignements sur quelqu'un.
Qui est la fille sur les photos que Malocène a laissé tomber?
Kim jest dziewczyna z fotografii, które zgubił Malocène?
Quelqu'un qui était fiché à la brigade des stupéfiants et que Pastor a déjà vu.
Où Pastor l'a-t-il vu?
Gdzie Pastor ją widział?
Dans un fichier de police.
Comment s'appelle-t-elle?
Jak się nazywa?
Edith Pontard-Delmer.
Qu'est-ce qu'elle a fait?
Czym się zajmuje?
Elle revendait de la drogue à la sortie des lycées.
Qui va s'occuper de la suivre?
Kto będzie ją inwigilował?
Tian.
Pastor wyjaśnia, gdzie widział dziewczynę z fotografii. W rozmowie obaj mężczyźni posługują się żargonem policyjnym.
Fichier au stup, tout simplement. Sa photo m'était déjà passée sous les yeux.
Le stup to określenie brygady zajmującej się zwalczaniem handlu narkotykami, które potocznie nazywane są stupéfiants. Pastor dodaje.
Une revendeuse tombée il y a 5 ans à la porte du lycée Henri IV.
Co znaczy?
Une revendeuse de drogue qui avait été arrêtée par la police.
Następnie pastor prosi Tiana o pomoc.
Il faudrait la repérer et la filer dans les jours qui viennent.
Repérer i filer quelqu'un oznacza retrouver i suivre, czyli odnaleźć i śledzić. Są to sformułowania, jakich zwyczajowo używają ludzie prowadzący dochodzenia, detektywi i policjanci. Mówiąc o dziewczynie, Tian dodaje.
Une seringueuse, une troueuse de gosses.
Podejrzewa, że osoba ta handluje narkotykami, a ofiarami jej procederu są dzieci. Używa wyrażeń argotycznych. Określenie seringueuse pochodzi od słowa seringue, strzykawka, którą często posługują się narkomani. Zaś troueuse od zwrotu se trouer, dziurawić się, które w ich żargonie oznacza dożylne wstrzykiwanie narkotyków. W dialogu tym, obok właściwego kryminałom napięcia, nie brak humoru i serdeczności. Postaci, o których tu mowa, należą do marginesu społecznego i wywodzą się z warstw średnich. Dialog ten, charakterystyczny dla popularnej powieści kryminalnej, zaznajamia nas z praktykowanymi w języku francuskim sposobami zdobywania informacji i zdawania relacji. Tian chce wiedzieć, co jego przyjaciel, pastor, robił poprzedniego wieczoru. Zadaje więc pytanie.
Et toi, gamin, à quoi tu occupais ta petite soirée pendant que je mouillais mes os à ton service?
Ponieważ obaj dobrze się znają i są zaprzyjaźnieni, Tian zwraca się do pastora bardzo serdecznie.
Et toi, gamin, à quoi tu occupais ta petite soirée?
Określenia gamin, dzieciak, może być lekceważące. Tutaj jednak Tian, znacznie starszy od pastora, przyznaje sobie prawo traktowania go po ojcowsku. Tian używa również sformułowania ta petite soirée.
Qu'est-ce que tu as fait de ta petite soirée?
Przymiotnik petite, czyli mała, umieszczony przed rzeczownikiem, często dodaje zabarwienie emocjonalne. Na przykład.
Bon anniversaire, ma petite maman.
On va se boire une petite bière?
Widzimy więc, że w języku francuskim niektóre przymiotniki mogą stać przed rzeczownikiem. Najczęściej są to grand, jeune, vieux, gros, joli, bon, long, mauvais. Te same przymiotniki umieszczone za rzeczownikiem mają zupełnie inne znaczenie.
Sartre était un grand homme, mais ce n'était pas un homme grand.
Zawsze natomiast umieszczamy za rzeczownikiem przymiotniki określające narodowość, formę czy kolor.
Un plat rond, un poisson rouge.
Pastor wyjaśnia Tianowi, jak spędził wieczór.
Moi aussi, je t'ai fait une petite cachotterie.
Nie powiedział jeszcze wszystkiego, co wie na temat wspólnie prowadzonego dochodzenia. Il a fait une cachotterie, czyli il a caché quelque chose, coś ukrył. Istotnie, pastor zdobył pewne informacje i być może kogoś rozpoznał. Mówi:
La fille sur la photo, que Malocène a laissé tomber. Son visage me dit quelque chose.
Pastor jest doświadczonym policjantem. Ma wyrobioną spostrzegawczość. Wydaje mu się, że zna dziewczynę z fotografii.
Son visage me dit quelque chose.
Jej twarz lui rappelle quelqu'un. Przypomina mu kogoś, kogo zna. Wysłuchawszy pastora, Tian snuje domysły. Stawia krótkie pytania w formie równoważników zdania.
Copine d'école? Petite frangine de communion, premier amour, passion d'un soir.
Są to pytania niepełne, ale Tian i pastor rozumieją się doskonale i nie tracą czasu na zbędne słowa. W pełnej formie zdania te miałyby następujące brzmienie.
Est-ce que c'était une copine d'école? Est-ce que c'était un premier amour?
Na ogół pytania zawierają formułę est-ce que. Czasownik être w czasie przeszłym niedokonanym, city, wskazuje, iż chodzi o przypomnienie minionych sytuacji. Tian dowcipnie sugeruje rozmaite okoliczności, w jakich pastor mógł ewentualnie zetknąć się z tą dziewczyną. Choćby w dzieciństwie.
Copine d'école? Petite frangine de communion?
Frangine jest argotycznym określeniem siostry. Ale może zdarzyło się to później, już w dorosłym wieku.
Premier amour? Passion d'un soir.
Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak zbierać informacje i referować sprawę. Podejrzenia i wątpliwości często przekazujemy w formie równoważników zdania i krótkich pytań.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.